Cześć, serwus, z tej strony Bartek Szaro, a to kolejny odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak niskobudżetowo i komfortowo podróżować i zwiedzać najciekawsze miasta świata. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Skiba i będziemy rozmawiać o Istambule, czy też Stambule, czy też Konstantynopolu. Cześć, serwus, Pawle.
Cześć.
Szukaliśmy przez chwilę miejsca, gdzie można cicho nagrać podcast, chodząc po Rzeszowskiego Rynku, więc dzisiejszy odcinek jest bardzo ekskluzywny, bo nagrywamy go wprost z Grand Hotelu, popijając sobie tutaj wspaniałe drinki z lokalnej restauracji. Pawle, powiedz może na początek, jakie są Twoje związki ze Stambułem, jak Ty się tam znalazłeś, jaki jest Twój stosunek do tego miasta?
W Stambule mieszkam od jakichś... Pomieszkuję właściwie, bo to ciężko powiedzieć, że mieszkam w tym momencie, bo moje życie wygląda tak, że w połowie pomieszkuję w Polsce, a w połowie w Stambule. A znalazłem się tam przede wszystkim przez moją dziewczynę, która pochodzi ze Stambułu, więc mniej więcej rok temu po prostu wyprowadziłem się tam, wynajęliśmy mieszkanie i zacząłem tam mieszkać. No i tak to się wszystko zaczęło tak naprawdę.
Pięknie, czyli... Miłość zaciągnęła Cię do Stambułu, a czy rozgorzyła w Tobie miłość do tego miasta po tej przeprowadzce tam?
To jest związek, że tak powiem, dziwny, bo z jednej strony to miasto jest przepiękne i oferuje dużo, dużo rzeczy i naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, a z drugiej strony jest bardzo specyficzne i nie każdemu musi odpowiadać. Taki natłok ludzi na przykład, który się tam pojawia. Jeżeli ktoś nie lubi dużych miast, to na pewno w Stambule nie będzie się czuł dobrze. Jestem tego w 100% pewien.
Powiedz, Pawle, jakie możesz polecić niskobudżetowe sposoby na dostanie się z Polski do Stambułu?
Więc ze swojej strony ja zazwyczaj się dostaję w ten sposób, że wybieram tureckie linie lotnicze. W tym wypadku tanie, o nazwie Pegasus. I co prawda one nie latają do żadnego z polskich miast, ale latają do wszystkich pogranicznych państw, więc można się dostać tam zarówno z Ukrainy, z Lwowa, można się dostać z Budapesztu, z Pragi, z Berlina. Także jeżeli ktoś mieszka tutaj po zachodniej stronie Polski, to myślę, że spokojnie można się właśnie do jednych z tych miast dostać, a później sobie wziąć taki samolot. I tak jak ja na przykład latam z Lwowa, no to koszt przedostania się do Stambułu w dwie strony właściwie, no to się waha tak w granicach 450-550 zł. Myślę, że to są takie widełki. I to jest chyba najtańszy sposób, jaki można w tym momencie wybrać. Ewentualnie jest jeszcze taka szansa, no trochę dłuższa i można próbować wybrać jeden z lotów Ryanaira do Bułgarii albo do Grecji i próbować się stamtąd dostać później lądem, przekroczyć granicę po prostu autobusem. Wiadomo, że taka droga wydłuża się dosyć sporo, no bo trzeba dodać trochę godzin i też przeprawę przez granicę. Ale znowu, taki lot będzie kosztował w granicy 100, 150, 200 zł plus 50, 60 zł za autobus, no i za 500 zł dwie strony możemy się dostać do Stambułu bez żadnego problemu. Jeżeli jakieś inne sposoby są, no to przypuszczam, że jakieś autobusy może jeżdżą, ale ciężko powiedzieć.
Na pewno to bardzo czasochłonna rzecz. Myślę, że z Polski do
może się
autobusu.
Stopem całkiem prosto dostać, bo przypuszczam, z tego co słyszałem, dużo tirów jeździ tutaj z tego regionu naszego do Stambułu, nawet bezpośrednio.
Tak, sam mam takie doświadczenie, że łapaliśmy na granicy tirowca, z którym od razu już jechaliśmy wprost do Stambułu, więc to też jest fajna opcja. Niskobudżetowa, tylko że też tiry nie poruszają się najszybciej, więc trzeba liczyć dwa czy trzy dni. Jeżeli ktoś chciałby się na coś takiego zdecydować, to warto wziąć pod uwagę czas, którego więcej potrzebujemy na taką podróż. A co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o przedostanie się z lotnisk do centrum Stambułu?
Jeżeli chodzi o lotniska, to zależy, na którym lotnisku wylądujemy. Mamy do wyboru albo transport autobus, albo metro. Na główne lotnisko Atatürk teraz jeździ metro. Natomiast to lotnisko będzie chyba coraz mniej ruchu przyjmowało, bo powstało nowe lotnisko z tego względu, że to poprzednie nie było w stanie obsłużyć całego. Na tym nowym lotnisku nie ma jeszcze linii metra, więc można się dostać tylko autobusem. Z tamtego lotniska to będzie koszt w granicach 15 zł. z tego głównego lotniska teraz Ataturk to pewnie w granicach 5-6, a te tanie linie lotnicze zazwyczaj latają jeszcze na inne lotnisko, no i znowu autobus jakieś 5-6 zł.
Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia kwaterunków w Stambule, bo to bardzo rozległe miasto, którego dzielnice potrafią diametralnie różnić się od siebie, więc zastanawiam się, czy wybór dzielnicy ma wpływ na cenę, a jeśli tak, to którą dzielnicę polecasz wybrać, jeżeli chciałoby się spędzić w Stambule weekend, a może nawet tydzień, czy trochę dłużej czasu?
No ceny na pewno się będą różniły w zależności od dzielnicy. Jeżeli ja bym się osobiście wybierał na weekend, to na pewno bym wybierał jedną z tych głównych dzielnic Stambułu, więc tutaj którąś nad Bosforem, albo no tutaj mamy do wyboru kilka z tych dzielnic. Natomiast na pewno też kilka dzielnic bym omijał, ale to nawet nie z tego względu, że one wyglądają. Niektóre z tych dzielnic, myśmy na przykład swego czasu zatrzymywali się w takiej dzielnicy Fatih. I te dzielnice wyglądają tak na pierwszy rzut oka trochę nieprzyjemnie, ale tak po kilku dniach już się człowiek przyzwyczaja do tego. To miasto jest zupełnie inne. Tam żyje całą noc, dużo ludzi gdzieś tam na ulicy po prostu chodzi i albo sprzedaje coś, albo.
W wielu dużych polskich miastach taki widok raczej jest niecodzienny, więc może stąd to poczucie.
Tak, obcości. No nie. No i na pierwszy rzut oka to może być trochę taki nieprzyjemny widok, na zasadzie, że będziecie się czuć po prostu niezbyt bezpiecznie. Natomiast myślę, że to nie jest jakieś duże niebezpieczeństwo, że coś się może stać. Ceny znowu bardzo różnie. Myślę, że w tych centralnych miejscach to będzie koszt w granicach 40-50 zł za noc w hostelu. W jakimś dormitorium. Wiadomo, hotele to będą raczej już duże ceny, w granicach 300-400 zł za noc. A gdzieś dalej od centrum, przy czym na przykład takie Fatih nie jest jakieś bardzo, bardzo oddalone, tam dalej wszystko można się bardzo łatwo dostać metrem. No to pewnie tak w granicach 30 zł.
A czy widzisz jakąś generalną różnicę, jeżeli chodzi o ceny pomiędzy z tą stroną europejską, Stambułu, a azjatycką?
Szczerze powiedziawszy, to nie. Ja też mi jest ciężko powiedzieć, bo ja na przykład wynajmuję mieszkanie. I koszt wynajmu mieszkania, wynajmu pokoju na przykład po tej naszej stronie, po europejskiej stronie nas kosztuje chyba o 700 zł. I osobiście ja nie widzę żadnej chyba różnicy.
To może powiesz kilka słów na temat tego, w jaki sposób wynajmuje się mieszkanie w Stambule. Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie?
Najprościej przypuszczam, że po prostu trzeba się udać na Facebook i je sobie poszperać po różnych grupach. Bardzo dużo ludzi się oferuje. Czasami, właściwie często oferują nawet właśnie takie krótkoterminowe wynajem, czyli możemy sobie wynająć powiedzmy, nie wiem, na 3-4 tygodnie, bo ktoś wyjeżdża, bo kogoś nie ma na miejscu i chce się takiego coś zrobić po prostu na takim mieszkaniu. Także grupy facebookowe, ewentualnie po jakichś stronach internetowych można szukać. I wydaje mi się, że to też jest bardzo przyjemna opcja, jeżeli ktoś chce się po prostu tam zrobić sobie bazę, powiedzmy na ten miesiąc i naprawdę tak pozwiedzać porządnie to miasto. I poczuć się jak u siebie przez chwilę.
A czy obcokrajowcy muszą spełnić jakieś dodatkowe formalności, jeżeli chcą wynajmować pokój czy też mieszkanie w Stambule?
Przypuszczam, że nie. Ja tego problemu zupełnie nie miałem, bo ja w swoim na przykład przypadku myśmy nawet zupełnie umowy nie podpisywali. Te formalności wyglądają trochę inaczej w niektórych przypadkach, także myślę, że tutaj obcokrajowiec nie będzie miał żadnego problemu z tym, żeby na kilka tygodni sobie coś wynająć.
Jaki sposób jest najdogodniejszy, żeby się po Stambule przemieszczać? Tak jak już wspomnieliśmy, to bardzo rozległe miasto. Tutaj mamy jeszcze możliwość przekraczania cieśniny, więc co byś polecił, jeżeli chodzi o komunikację? Jakie bilety i wybór jakiego środka transportu?
Jeżeli chodzi o komunikację, to ja za każdym razem będę powtarzał, że jeżeli się da, to trzeba brać metro, bo jest to najszybszy środek transportu, najwygodniejszy, klimatyzowany, więc tutaj jest naprawdę najłatwiej się przemieścić. Niestety, metro wszędzie nie jeździ. W niektórych przypadkach trzeba wybrać, powiedzmy, autobus albo tam, minibus. Opcji jest naprawdę dużo, bo w Stambule oprócz tego, że jeździ właśnie metro i autobusy, Boże, nie, metro i autobusy, tak, to jeżdżą jeszcze minibusy i tak zwane dolmusze, czyli takie mini taksówki, po prostu ludzie tam wchodzą do tych dolmuszy i można tam przejechać w 6-7 osób z miejsca na miejsce. Także ja osobiście za każdym razem polecam metro, jeżeli się nie da, no to autobus, ale trzeba mieć naprawdę, brać pod uwagę to, że jeżeli się jedzie autobusem, to korki w Stambule są niesamowite i można jechać naprawdę, naprawdę długo. Metro wszystko, wszystkie te problemy omija. Natomiast jeżeli przekraczamy cieśninę, no to w takim wypadku najłatwiej jest to zrobić po prostu statkiem, czyli wchodzimy, one są po prostu, mamy swój bilet i wszystkie statki właściwie działają na tej samej zasadzie co transport publiczny. Kasujemy bilet, wchodzimy i jesteśmy po drugiej stronie Stambułu.
A jak wyglądają ceny transportu miejskiego w Stambule? Czy tutaj turyści mogą liczyć na jakieś specjalne oferty typu bilet dzienny albo bilet weekendowy, jakieś łączone oferty?
Łączone oferty występują, natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że one się nie opłacają. Jakby dużo bardziej opłaca się po prostu kupić kartę, taką, na którą nabijamy sobie jakąś tam kwotę pieniędzy, którą później wykorzystujemy już w transporcie publicznym. Taka karta kosztuje 6 lira, więc to jest jakieś no, 5 zł, 4 zł. I tam sobie po prostu wrzucamy pieniądze. Transport kosztuje, zazwyczaj bilet jeden kosztuje jakieś 2 zł niecałe za przejazd.
Nawet taki metrem.
Tak, tak, tak. Bo bilet kosztuje 2,60 lira, no to jest jakieś, nie wiem, złoto 80 przypuszczam.
Czy to bardzo dobre ceny, można
ceny
powiedzieć.
Są bardzo dobre. Tam zdarzają się niektóre, jakby niektóre trasy, na których to będzie nieco więcej. Tak jak mówię, na przykład te długie trasy na lotnisku na pewno to będzie jakby podwójnie skasowany ten bilet, albo czasem potrójnie. Natomiast najłatwiej naprawdę kupić sobie taką kartę i sobie ją doładować po prostu, nie wiem, tam na 50 lira i to spokojnie można wykorzystać sobie i w ten sposób jeździć. Są też takie właśnie kilku przejazdowe, nie wiem, 10-przejazdowe, ale one z tego co nawet sprawdzaliśmy właśnie kosztują więcej, bo taki 10-przejazdowy bilet kosztuje tam chyba 32 lira, więc jeżeli ktoś się przemieszcza głównie po tym centrum gdzieś ścisłym, no to zdecydowanie sobie lepiej kupić ten bilet na własną rękę i sobie go doładować.
A czy jest w Stambule możliwość wypożyczania rowerów, albo hulajnog, albo innych rzeczy z kategorii sharing economy? Jak to wygląda w tym mieście?
Zupełnie nie wiem, jak wygląda kwestia wypożyczania hulajnóg. Rowery na pewno też nie można ich wypożyczać, tak jak u nas się pojawiają teraz te wszystkie online wypożyczanie, że możemy sobie tam przez komórkę to wszystko zrobić. Tego jeszcze z tym się nie spotkałem. Natomiast rowery w Stambule są niezbyt popularnym środkiem transportu z bardzo prostego względu. Dużo górek, wszędzie wszystko jest na wzniesieniach, więc ludzie raczej się rowerami nie poruszają, a jeżeli już, no to raczej właśnie gdzieś na płaskich terenach, więc wszystkie te przywodne tereny, tam rzeczywiście są stacje rowerowe i można sobie taki rower też wypożyczyć właśnie z tą kartą.
A co myślisz o zwiedzaniu Stambułu pieszo? Czy to miasto nadaje się do wędrówek?
Po części, ale raczej nie. Jest na tyle duże, że mimo wszystko będziecie się musieli dużo przemieszczać transportem publicznym. Natomiast te centra, dużo zabytków, dużo takich atrakcji turystycznych jest gdzieś tam w centrach zgromadzone, skupione, więc na pewno da się trochę pochodzić po różnych miejscach i przyjeżdżając w jedną dzielnicę można spokojnie kilka atrakcji jednocześnie zobaczyć.
To przejdźmy w takim razie płynnie do atrakcji. Czy możesz polecić turystom jakieś miejsca w Stambule do odwiedzenia za darmo? Czy są jakieś, nie wiem, muzea, punkty widokowe, parki, wspaniałe miejsca na spacery, gdzie można poczuć ducha miasta, nie płacąc za to ani lira?
Do wyboru jest dosyć sporo rzeczy w sumie za darmo, no ale to większość to nie będą żadne muzea, nigdzie, gdzie możemy wejść do środka i coś realnie zobaczyć, jeżeli chodzi właśnie o takie, nie wiem, obrazy, jakieś takie tego typu sprawy. To są zazwyczaj właśnie jakieś punkty widokowe, budynki z zewnątrz i tak dalej. Na pewno możecie sobie zobaczyć chyba wszystkim dobrze znaną Hagię Sofię. Blue Mosque, który się znajduje zaraz obok niej. Ja polecam też ze swojej strony po prostu pochodzić po Stambule, po różnych uliczkach, no bo to się zupełnie różni od tego, co możecie zobaczyć w Polsce. Na pewno jest Grand Bazar. Osobiście uważam, że trochę przereklamowany. Dużo tam jest naciągaczy po prostu. No i to...
Kończąca sprawa, jak cały czas ktoś coś chce od ciebie.
Tak, chociaż na przykład w porównaniu z tym, co się dzieje, nie wiem, w takich naprawdę arabskich krajach, jakieś tam Maroko czy coś, no to jest jakby dużo mniej tego takiego nachalnictwa. Nie wiem, nachalnictwa.
No, myślę, że to bardzo ciekawy termin.
Natomiast jest na pewno Grand Bazar jest trochę przereklamowany, ale wizualnie wygląda naprawdę przepięknie, tylko dużo tam się sprzedaje po prostu jakiegoś niskiej jakości przedmiotów. Ale cały teren wokół jest naprawdę spoko. Oprócz tego jest kilka punktów widokowych, na które warto się udać. Jest Chamlija Hill, z tego co pamiętam. Tam jest naprawdę bardzo fajny widok na całe miasto. Tam się można też za darmo dostać. Jest kilka też miejscówek, w których można zjeść tam. Oprócz tego jest, ja bym ze swojej strony też poleciłem na przykład Peaceful Lesson. Ale to jest bardzo specyficzny, taki rozpoznawalny budynek na mapie Stambułu. Można sobie tam usiąść na schodkach, można się napić herbaty, można zjeść, oni dużo słonecznika bardzo często jedzą, więc też można zobaczyć sobie zachód słońca i się tam chwilkę spędzić czasu. Oprócz tego są też fajne wysepki, bo są w pobliżu Stambułu są trzy takie małe wysepki, na które się można dostać też właściwie jak transportem publicznym można tam po prostu sobie podjechać.
Czyli w cenie dwóch,
tak,
trzech
lirów. Tak, dokładnie. Są statki, które tam pływają. Taka podróż, ja wiem, to w granicach 45-60 minut wynosi.
Skąd te statki odpływają? Jak można się tam dostać?
Czyli z tych głównych dzielnic, one odpływają zazwyczaj z tych głównych dzielnic nadwybrzeżnych, no nie, czyli właśnie Kadıköy, Üsküdar i tak dalej. I stamtąd można się dostać na te wysepki. Te wysepki są zazwyczaj niezmotoryzowane, czyli przepływamy sobie tam, można sobie wypożyczyć rower, objechać dookoła i wrócić z powrotem. Są naprawdę przyjemne, tam jest tak, jest ciszej zupełnie też trochę inaczej. Nie ma tego natłoku samochodów, że wszyscy trąbią, że tam wiesz, cały czas się coś dzieje. Wszyscy jeżdżą rowerami, więc jest zupełnie tak troszkę spokojniej, przyjemniej.
I podejrzewam, że stamtąd też ładnie widać się Stambuł.
Tak. Ja bardzo polecam w ogóle pływanie sobie właśnie tymi wszystkimi stateczkami, bo to jest fajnie, można sobie właśnie pooglądać wszystko. Niedrogo wychodzi na przykład też wzięcie takiego turu po Bosforusie i można się przepłynąć, zobaczyć te najważniejsze pałace, które się znajdują nad wybrzeżem i też to wychodzi jakieś 15 lira. To są jakieś też groszowe sprawy, bo w granicach 10-9 zł. To trwa w granicach godziny, dwóch godzin.
Ty spędziłeś łącznie w Stambule już około pół roku, 6 miesięcy. Czy wciąż w jakiś sposób odkrywasz to miasto, starasz się docierać do nowych miejsc? Czy generalnie znasz miasto na tyle dobrze, że nie ma ono przed tobą już jakichś większych tajemnic?
No miasto na pewno ma wiele, wiele tajemnic, zakamarków, w których nie byłem i pewnie nigdy do nich nie dotrę, no bo to jest po prostu ciężkie. Ja, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to ja bym na przykład próbował sobie pojechać w takie dzielnice, do których nikt zazwyczaj nie jeździ, bo nam się czasami zdarza pojechać na przykład do takiej dzielnicy Beykoz, turystów tam zazwyczaj nie zobaczysz, bo to się raczej tam nie zdarza.
Czyli jak na przykład Rzeszowska Staroniwa.
No tak, dokładnie, nie? No i jest można zobaczyć takie bardziej zwykłe życie, bym powiedział, aniżeli
atrakcje turystyczne.
No dokładnie. I na pewno będziecie też trochę takim atrakcją, wy jako osoby z Europy czy spoza Stambułu, trochę atrakcją turystyczną dla innych ludzi, więc...
A czy pamiętasz swoje pierwsze kroki w Stambule, jak zaczynałeś poznawać to miasto?
Troszkę pamiętam, natomiast sobie na ten temat powiedzieć, kurczę, to... Jak w każdym nowym mieście właściwie, no nie, jakby za pierwszym razem jak się gdzieś jest, to ja osobiście lubię sobie po prostu nie chodzić po tych najważniejszych zabytkach, tylko po prostu trochę zgubić się, zobaczyć jak to wygląda, z kimś może porozmawiać, spróbować czegoś zjeść, Bo jedzenie to jest też mega fajna sprawa w Stambule. Także tak to wyglądało.
Czy znasz może, powiedzmy trochę o tych najważniejszych zabytkach jeszcze, czy znasz może jakieś sposoby na zwiedzenie ich taniej niż za standardową cenę, albo czy w Stambule są jakieś specjalne dni w ciągu roku, kiedy można odwiedzać muzea i atrakcje za darmo lub po obniżonych cenach?
Jeżeli chodzi o darmowe dni, to z tego co wiem, takie nie istnieją. Można kupić na pewno takie pasy kilkudniowe, które uprawniają do tego, żeby wejść do tych najważniejszych muzeów w ramach tego już zakupionego biletu. Jeżeli dobrze pamiętam, to taki pas 5-dniowy chyba kosztuje 30 euro. Przypuszczam, że to się opłaca trochę bardziej niż wchodzenie pojedynczo, bo na przykład takie wejście do Hagi Sofii kosztuje chyba 60 lira, a 30 euro to będzie jakieś 180-200 lira. Więc jak sobie, to upoważnia prawdopodobnie z tego co pamiętam jakieś 10 muzeów, coś w tych granicach, więc na pewno coś takiego można sobie sprawić i spróbować wejść. Osobiście nie próbowałem, bo jestem nie aż tak bardzo zainteresowany, natomiast...
A gdzie można znaleźć te pasy? To jakoś w internecie, czy na miejscu w informacjach turystycznych?
Na pewno w internecie, a gdzie jeszcze? Niestety nie wiem.
Wspomniałeś o jedzeniu, że Stambuł to fantastyczne miejsce do próbowania dań. Czy masz jakieś swoje ulubione miejsca w Stambule do jedzenia? Dzielnice albo konkretne lokale?
Jeżeli chodzi o wymienianie konkretnych lokali lub dzielnic, to raczej nie. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne przekąski, dania, jedzenie ogólnie, no to jest kilka takich. Ja jestem wielkim fanem cikefte na przykład. To są takie kulki zrobione z kaszy bulgur. Podawane z cytryną, z takim sosem z granata. Za pierwszym razem jak to spróbowałem, to byłem naprawdę, jak coś takiego może być tak dobre. I można to kupić zarówno po prostu, powiedzmy, na talerzu, na tacce, i to jest podawane razem z sałatą i można sobie to po prostu zjeść tak normalnie, albo my bardzo często to po prostu bierzemy durum, czyli po prostu zawinięte w tortille, powiedzmy. I to kosztuje bardzo mało, bo to są w granicach 4 lira. To są żadne pieniądze, dosłownie 2 złote. Jednym takim myślę, że ktoś niewielki może się spokojnie najeść, a dla mnie spokojnie 2 i też jestem mega, mega najedzony.
I to jest standardowa cena? W sensie wszędzie chodząc po Stambule, szukając street foodu, można znaleźć takie dania w granicach kilku lira?
Czy kefte zazwyczaj tak 5-6 to takie maksimum, ale jak pójdziemy sobie do jakiejś właśnie troszkę tańszej dzielnicy albo jakiś tańszy lokal, to myślę, że za 4 spokojnie. Wiadomo, teraz ceny trochę w Stambule idą w górę ze względu na sytuację polityczną, więc wiele rzeczy na pewno będzie nieco droższych, natomiast to są dalej bardzo małe pieniądze.
Czyli możemy powiedzieć, że w granicach 10 zł to jesteśmy w stanie spokojnie zjeść fajny posiłek?
Tak, oczywiście, na pewno, na pewno. Oprócz tego, no wiadomo, że wszędzie dobrze znany kebab w przeróżnych formach.
Ja z kolei jestem fanem takiego dania jak balik ekmek, którego miałem okazję spróbować. Okej. Okay. Jest to bułka z rybą, jeżeli dobrze pamiętam.
Okej, okay, też są, rzeczywiście. Ja nie jestem aż takim wielkim fanem tego, natomiast można je spotkać właściwie wszędzie.
A owoce, robienie zakupów na bazarach, wydaje ci się, że to jest dobry pomysł?
No chyba tak. Generalnie my nie chodzimy też po bazarach zbyt często, natomiast bazary występują chyba w każdej dzielnicy w jakiś tam konkretny dzień. Można tam kupić nie tylko warzywa i owoce, ale pewnie i ciuchy, i zabawki, i dosłownie wszystko. Natomiast, tak jak mówię, warzyw jest i owoców dużo, natomiast można zauważyć, że one bardzo, bardzo ostatnio podrożały. I tak jak na przykład rok temu banany kosztowały, powiedzmy, nie wiem, 6 lira za kilogram, to w tym momencie kosztują 16.
Prawie trzykrotnie.
Tak, ta ekonomia w ogóle poszła w jakimś przedziwnym kierunku, ale to wynika po prostu z polityki tego państwa, przypuszczam.
A ty na co dzień, kiedy wynajmujesz mieszkanie w Stambule, to w jaki sposób się żywisz? Czy właśnie chodzisz do restauracji, czy robisz zakupy i gotujesz sam? Co ci się bardziej opłaca?
Znowu, bardzo różnie. Z tego względu, że jest stosunkowo tanio, to nie mamy żadnego problemu z tym, żeby pójść do restauracji, ale nawet częściej zdarza się nam po prostu zamawiać jedzenie przez internet, bo taka dostawa jedzenia przez internet jest bardzo też rozbudowana. są co najmniej dwa duże portale, które można, z których można skorzystać w Stambule. Jest Yemeksepeti, jest Getir, z tego co pamiętam teraz też zaczął
czyli
oferować.
Jak odpowiedniki pyszne.pl czy tak, Pizza Portal.
Tak, tak, dokładnie. No i zamawiamy sobie po prostu, jesteśmy w jakimś miejscu, wpisujemy sobie adres, pojawiają nam się dostępne w tej konkretnej lokalizacji restauracje, wybieramy, płacimy albo z góry, albo czekamy aż ktoś przyjedzie. I w 30-40 minut mamy coś do jedzenia. Znowu, jakość zależy od tego, jaka to jest konkretnie restauracja, jakie to jest miejsce. Można trafić na bardzo dobre rzeczy, można trafić na trochę gorsze. Natomiast, znowu, te ceny nie są większe niż to, co byśmy zapłacili bezpośrednio w lokalu.
A czy na tych, w tych serwisach można gdzieś znaleźć jakieś kody zniżkowe, które pozwalają zamawiać taniej albo nie wiem... kupony rabatowe, jakieś darmowe dostawy?
Dostawa zazwyczaj sama w sobie jest darmowa w takich portalach. Osobiście nie znam żadnych aplikacji kuponowych, ale często na przykład na tym Yemeksepeti kupony pojawiają się same na stronie. Mhm. Czyli wyskakuje nam pop-up. No i możesz sobie wybrać, że na przykład, nie wiem, tam możesz sobie kupić posiłek za 45 lira, ale on ci będzie kosztował 25. I jeżeli zrobisz to za pierwszym razem, jak wchodzisz, wiadomo, że to tam na jakichś specyficznych, technicznych rzeczach w internecie działa, ale jeżeli naciśniecie sobie za pierwszym razem, jak wchodzicie na stronę, no to na pewno będziecie mieli tą zniżkę uwzględnioną przy ostatecznej cenie zakupu.
Wspomniałeś, że na Grand Bazar można trafić na ciągaczy, co nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem. Czy ogólnie w Stambule panują jakieś zasady, których turysta powinien przestrzegać z dużą uwagą? Coś, za co można dostać karę, mandat albo, nie wiem, trafić nawet na posterunek policji?
Kary, mandaty w Stambule, myślę, że to jest bardzo ciężkie, żeby dostać takowe. Generalnie chodzenie po ulicy gdziekolwiek to jest standard, można to zrobić jak się chce. Kierowcy są dosyć agresywni, jeżeli chodzi o jazdę, więc na to na pewno trzeba uważać, żeby... Często się zdarza, że bardzo ciężko jest na przykład wejść, przejść przez ulicę, wejść na pasy dla pieszych czy coś takiego, bo oni po prostu nie za bardzo się przejmują takimi rzeczami. Ja osobiście na pewno bym bardzo uważał na taksówkarzy, jeżeli chodzi o jazdę z taksówkarzami, bo są wielkimi naciągaczami. Jeżeli się nie zna miasta, to potrafią przejechać na drugą stronę Stambułu, wrócić z powrotem.
W Stambule działają aplikacje typu Uber albo podobne?
Uber działa, nie wiem jak jest jego legalnością, natomiast można go spokojnie zamówić i przyjedzie i dojedziemy w odpowiednie miejsce. Istnieją chyba też takie bardziej taksówkarskie, które nie wiem czy oni konkretnie grupują taksówkarzy i taksówkarze z tej aplikacji korzystają, ale też jakby taksówka normalnie przyjeżdża i można sobie zobaczyć z góry ile się zapłaci. Nie pamiętam jak się ta aplikacja też nazywa, bo nigdy w sumie z niej nie korzystałem, ale wiem, że istnieje. Także na taksówkarzy trzeba uważać, bo oni nawet potrafią oszukać często samych lokalnych ludzi, jeżeli ktoś nie zna Stambułu. To jest przedziwne naprawdę.
Na przykład picie alkoholu w miejscach publicznych.
Picie alkoholu.
Bo wiemy, że turyści z Polski czasem lubią sobie golnąć piwko.
Lubią, ale nie muszą się zupełnie przejmować policją w takim wypadku. Spokojnie mogą sobie wypić piwko w parku czy gdzieś indziej. Nie sądzę, żeby ktoś miał z tym problem. A jeżeli nawet gdyby się tak zdarzyło, to na pewno nie dostaniecie mandatu. To jestem 100% pewien.
Wiem, że Stambuł to jest miasto, w którego wielu mieszkańców żyje futbolem i można tam odwiedzić bardzo ciekawe stadiony, wziąć udział we wspaniałych meczach. Czy miałeś kiedyś okazję być na meczu jednej z drużyn piłkarskich w Stambule?
Nigdy nie byłem, natomiast często zdarza się, że metro jest pełne na przykład kibiców. I tyle mogę powiedzieć. Nie jestem wielkim fanem generalnie futbolu, ale jestem wielkim fanem Galatasaray. I no tyle, no kurczę. Ciężko, z tego co się też zdążyłem zorientować, raczej ciężko jest się dostać na mecz tak normalnie jako
turysta.
Osoba turysta albo jakoś nie będąc związanym z tym światem futbolu, z tego względu, że po prostu chyba głównie sprzedają karnety i pojedyncze bilety jest raczej ciężko dostać.
Czy możesz polecić jakieś aplikacje, które ułatwiają zwiedzanie Stambułu albo pozwalają obniżyć koszty zwiedzania?
Nie ma nic takiego, przypuszczam.
Nie ma.
Niestety. Jakby tak patrząc właśnie na jakieś zniżki i tak dalej, raczej aplikacje, które na których można zamówić jedzenie, zamówić produkty, bo też nie ma żadnego problemu z tym, na przykład, żeby sobie zamówić, nie wiem, braknie nam chleba rano i można sobie normalnie zamówić.
Czy nawet zakupy.
Tak, zakupy, mówimy o normalnych zakupach. Jest aplikacja właśnie Getir i można sobie zamówić, nie wiem, chleb, bułkę, jakieś coś do picia.
Myślisz, że to działa nawet kiedy nocujemy w hostelu albo w hotelu?
Myślę, że spokojnie, nie będzie żadnego problemu. Jeżeli podamy adres, to spokojnie przyjadą i to jest kwestia nas, naprawdę, to nie czekamy pół dnia, tam 4 godziny, 5 godzin. To jest kwestia 20 minut i pan przyjeżdża skuterem i podwozi nam to, co potrzebujemy. Jeżeli nie chcemy wychodzić, bo akurat pada deszcz albo jesteśmy zmęczeni, to spokojnie można tak zrobić. Na pewno nie przywiezie nam alkoholu, to jestem tego pewien. Z alkoholem jest trochę ciężej. I alkoholu też, abstrahując od tego alkoholu, albo inaczej, jakby mówiąc nieco więcej o tym alkoholu, alkoholu też nie kupimy na przykład po godzinie 10.
Teraz no mnóstwo słuchaczy się złapało za
nie
głowę.
Nie kupimy, pewnie. W sensie, wiecie, to jest tak, że nie kupimy legalnie, natomiast
jak się bardzo chce, to można.
To można. Myślę, że większość sprzedawców nie będzie miała nic przeciwko. I też się nie ma co obawiać, że ktoś was za to złapie, bo najwyżej złapie sprzedawcę.
Czyli w normalnych sklepach, w których jest sprzedawany alkohol, nie można go kupić po 10, ale jak się bardzo chce, to w tych standardowych sklepach on jest dostanie,
no,
tak?
No, jakoś tak, mniej więcej.
Okej, okay, tak mniej więcej.
Przy czym alkohol do tanich w Stambule nie należy, więc jeżeli ktoś ma taką okazję, to raczej lepiej go przywieźć ze sobą.
Tak? Czyli ile na przykład trzeba zapłacić za piwo w sklepie?
Za piwo w sklepie jakieś zwykłe, które u nas by kosztowało 2-3 zł, no 2 to raczej nie, ale tak 3 zł u nas to jakieś 6-7 tam. Przy czym na przykład wódka będzie na pewno dużo, dużo droższa. I to raczej mówimy o tej takiej gorszej jakości niż tej lepszej, bo ta lepsza to już w ogóle będzie bardzo droga.
A możesz coś dodać na temat palenia shiszy w Stambule? W ogóle jesteś fanem?
Nie palę shiszy w Stambule, nie palę shiszy właściwie w ogóle, ale w większości znowu tych, jeżeli przejdziecie się po głównych ulicach, to spokojnie znajdziecie dużo miejsc, które właśnie oferują shiszę i wchodzicie, normalnie sobie usiadacie. Bardzo często z shiszą się na przykład gra w Rumikuba, to znaczy nasz Rumikub, oni grają w trochę inną wersję tak naprawdę. Tam się chyba też za to nawet trochę płaci, na takiej zasadzie, że udostępnienie tej całej gry, tam jakąś niewielką opłatę się ponosi. Ale bardzo częste też zjawisko, że ludzie sobie siedzą w tych lokalach, przychodzą konkretnie właśnie na pograć, napić się herbaty, napić się kawy, zapalić szyszę w międzyczasie.
Zdaje się również, że wjeżdżając do Stambułu trzeba się zaopatrzyć w wizę. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób zorganizować sobie wizę jadąc do Stambułu?
Wiza jest potrzebna, tak, najprościej jest się ubiegać o wizę turystyczną. To jest mega prosta sprawa, bo udajemy się na stronę internetową tureckiego rządu. Jest specjalna podstrona po prostu przygotowana, na której taką wizę można zakupić. Wypełniamy po prostu formularz, płacimy z góry. To wychodzi z tego co pamiętam 16 albo 19 dolarów. No i na takiej wizie turystycznej możemy być w Turcji przez 3 miesiące, 90 dni, w przeciągu pół roku, czyli tak standardowo. Jeżeli ktoś się wybiera po prostu na parę tygodni, tutaj nie ma żadnego problemu.
Ta wiza jest w wersji cyfrowej?
Wiza jest w wersji cyfrowej. Ja zazwyczaj po prostu taką wizę drukuję, mam ją ze sobą w paszporcie, normalnie na kartce A4, ją się pokazuje przy wjeździe. Przy wyjeździe już nie jest zupełnie potrzebna i ewentualnie, jeżeli ktoś chce zostać dłużej, to na pewno można się ubiegać o jakby taką wydłużoną wizę. Ona chyba tam rok albo do dwóch lat.
Czyli tak podsumowując naszą rozmowę, jak ci się wydaje, jaki dzienny budżet powinien sobie przygotować turysta mający w głowie plan wyjazdu do Stambułu?
Więc myślę, że jeżeli chodzi o taki dzienny budżet,
już liczając wszystko,
z noclegiem, tak, z noclegiem, z jakimś takim dziennym transportem, z jedzeniem, nie oszczędzając, tylko raczej takie trzy posiłki, myślę, że w granicach 70 do 100 zł to tak będzie się naprawdę fajnie żyło już.
Czyli można powiedzieć, że Stambuł jest dosyć niedrogim miastem, jeżeli chodzi o zwiedzanie, porównując go do Berlina, Barcelony czy innych miast, o których rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. No naprawdę jest to kusząca opcja, biorąc pod uwagę, jak ciekawe i bogate jest to miasto w atrakcje.
To na pewno, tak już, jak już rozmawialiśmy zresztą przed momentem, że ceny właściwie jeżeli chodzi o ceny polskie i te tureckie, no to można je przełożyć 1 do 1. Idziemy do sklepu, kupujemy, nie wiem, wodę za 3 zł u nas w Polsce i kupujemy tą samą wodę za 3 lira tam w Stambule. Przy czym lira jest właściwie o połowę tańsza, czy tam lira w tym momencie stoi jakieś 0,65 bodajże złotego. Więc nagle 30% obniżamy te koszty, które byśmy ponieśli w Polsce.
Dziękuję Ci, Paweł, bardzo za rozmowę. Paweł Skiba, youtuber, był moim gościem. Może jeszcze zareklamuj się, gdzie można zobaczyć Twoje dzieła w internecie.
Dziękuję bardzo za rozmowę tak w ogóle. Natomiast ja prowadzę taki niewielki kanał na YouTubie. Nazwa Paweł Skiba po prostu. Można zobaczyć kilka wideo na temat Stambułu, jak się tam mieszka, na co warto zwrócić uwagę w Stambule, na co warto, gdzie warto się wybrać, co zrobić, więc zapraszam.
Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia przy następnej okazji.
Dzięki.